rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Mamy cały czas wtorek, 4 marca. Ja się przed chwileczką uśmiechnąłem, bo dostałem do ręki katalog pewnej prestiżowej imprezy. No i tutaj, ale to za chwileczkę powiem. Bardzo mi miło powitać w tej naszej wieczornej rozmowie, która toczy się czasami bardzo spokojną opowieścią i spokojnym nurtem płynie, znakomitego naszego kolegę dziennikarza muzycznego, nie tylko radiowego, Ryszarda Glogera. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Audycję realizuje...
Panie Rewale, czy pan się przedstawił?
Jarosław Pachczyński realizuje, a przy mikrofonie Rafał Rygulski.
No właśnie, bo ja tu tylko jestem gościem.
Ale jakim gościem? Proszę państwa, ja wiem, że to już minęły prawie 2 miesiące od tego wydarzenia, ale no nie mogłem tego nie zrobić. Akurat kiedy pan Ryszard wrócił ze Stanów, ja miałem urlop. Potem ten czas się jakoś tak toczył, ale w końcu się ta kula śnieżna utoczyła i tutaj ją będziemy teraz topić. Otóż państwo pamiętają, Ryszard Gloger na początku stycznia udał się do Stanów Zjednoczonych, do Memphis, żeby odebrać prestiżową nagrodę fundacji Keeping the Blues Alive. To jest kilkudniowa impreza, duża, taki Oscar bluesowy. I panie Ryszardzie, jak tam w ogóle było? Czy pan to w ogóle jeszcze pamięta?
Oczywiście, ja mam nawet sny ciągle, więc to musiało być żywe przeżycie. Tak, ja zawsze mówię, że już kilka razy w Stanach Zjednoczonych w swoim życiu byłem. No ale to jest... wspomnienie o Nowego Jorku, Waszyngtonu, Chicago, West Virginia, ale tam, czyli w tym miejscu dla mnie zaczarowanym, jeszcze nie byłem, więc musiałem skorzystać z okazji, żeby nie tylko odebrać nagrodę, ale żeby trochę tam pobyć i się porozglądać.
Mm-hmm. A czy pan w ogóle planował być tam? Gdyby nie ta nagroda, to pan byłby tam?
To było moje marzenie, tylko że lata lecą, pieniądze i taka coraz większa niepewność, czy bez konsultacji z lekarzem ja się mogę udać w taką długą podróż. A tu był automatycznie jakiś taki bodziec, no i wielu znajomych i przyjaciół po prostu mnie zachęcało, żeby nie odbierać tego tak zaocznie, tylko żeby pojechać i skorzystać z tej szansy.
Czy lekarz też zachęcał?
Tak.
Aha. Czyli panie Ryszardzie, potrzebny
mam lekarza zdroworozsądkowego.
Kochającego bluesa.
Tak.
Ja rozumiem, że był potrzebny bodziec, żeby w to miejsce się udać.
No, ten bodziec to jest jeden, muzyka.
No tak, ale ta nagroda, bo cały czas zmierzam do pytania, czy gdyby nie ta nagroda, to pan by tam postanowił jednak ten amerykański jakby taki...
No nie wiem, czy bym właśnie zrealizował to marzenie, bo są różne uwarunkowania. I może to byłoby ciągle w sferze takich planów, odkładania, jeszcze może nie teraz, może jak będą bilety tańsze i tak dalej, i tak dalej. No a potem to już trzeba było podjąć decyzję właściwie z dnia na dzień.
Jak człowiek długo o czymś myśli i planuje i przymierza się, to gdy to w końcu się materializuje, to bywa jakiś zawód albo... Nie, nic takiego nie było.
Oczywiście była taka projekcja, właśnie długi lot, te przesiadki z jednego samolotu do drugiego, czy ja się z tym jakoś uporam organicznie. No, ale już na miejscu, jak zobaczyłem pomnik Elvisa Presleya...
Miałem o niego zapytać.
I taki piękny napis, bo przylecieliśmy w tamtejszym czasie gdzieś po 22, koło 23, a Beale Street, czyli najsłynniejsza ulica w Memphis, z każdej strony ma taki piękny neon Welcome to Memphis. Już właściwie wiedziałem, że no to podstawowe marzenie się spełniło, że jestem tam, chodzę, oglądam i że wiele jeszcze rzeczy mnie ciekawych czeka.
Czyli pod pomnikiem Elvisa Presleya pan był?
Tak.
A pod pomnikiem W.C. Handiego?
Też. O, i jeszcze Bobby'ego Blublenda. To jest miasto naprawdę muzyczne. Ja nawet sobie nie wyobrażałem, że aż tak, bo oczywiście znając trochę historię muzyki, mogę te wszystkie nitki połączyć, ale że będę szedł ulicą i co kawałek będzie jakiś element z tej historii albo coś, co świadczy o tym, że wydarzyły się tam wielkie rzeczy. A poza tym nawet na tej samej ulicy Bill Street, gdzie jest kilkanaście klubów i automatycznie muzyka dobiega nawet na zewnątrz, to jak byłem tam z córką Martą, więc jak szliśmy od dalej do naszego hotelu Hyatt, to nie mogłem uwierzyć, że co róż dobiega do mnie muzyka. Żadnego klubu, a dobiega muzyka i nie taka tandetna, tylko właśnie taka, jaka powinna być. Mm-hmm. Czarna muzyka amerykańska.
Panie Ryszardzie, ja przyznam, że w ramach przygotowań do naszej rozmowy zrobiłem taki wirtualny spacer tą ulicą. Nie pamiętam nazwiska przewodnika, ale właśnie też tak szedłem sobie, tylko że tak wirtualnie właśnie. Tę muzykę słyszałem, no na pewno nie tak jak pan. Widziałem też mnóstwo takich motywów upamiętniających wydarzenia, głównie muzyczne,
te tablice?
W chodnikach, tablice w chodnikach i tak dalej. Czyli generalnie to jest jedna wielka ta ulica, pamiątka bluesa i świadectwo bluesa,
ale
tak?
nie tylko. No, jest taki zabytkowy hotel, on ma 100 lat, Peabody Hotel. Dość daleko od Bill Street, tam mieszkały sławy, ale także politycy, jeżeli przyjeżdżali do Memphis, i tam przy wejściu także w chodniku są elementy związane z muzyką, czyli na przykład stopy Elvisa Presleya.
Ja tylko jeszcze uzupełnię, bo słuchacze mogą nie wiedzieć, ten W.C. Handy to kompozytor, czarny muzyk,
tak.
Ojciec bluesa, tak?
Tak, jest to podpisane. Trębacz, kompozytor, bardzo dobrze wykształcony muzyk, co w przypadku Afroamerykanów warto zaznaczyć, bo blues jest raczej wykonywany i był wykonywany kiedyś wyłącznie przez takich naturszczyków, grajków i śpiewaków ludowych. Natomiast on był rzeczywiście wielką postacią i mieszkał w Memphis. A w dodatku to, co zrobił, upoważniło później wszystkich znawców do określenia go mianem ojca chrzestnego bluesa.
Mm-hmm. A panie Ryszardzie, co na panu zrobiło największe wrażenie w Memphis?
Oj, to jest trudne pytanie. To jest takie samo pytanie, jak żebym wybrał 3 utwory. Bo to jest tak, że stoi się przed ogromną górą i mam nagle wybrać 3 małe kamyczki i powiedzieć, że one są najważniejsze. Prawda? Się nie da, bo przypomnę. Kilka wytwórni. Sun Records. O, taka już mocno wymięta zakupowa torba Sun Records, gdzie przecież nagrywali wszyscy ci najważniejsi, nie tylko rock'n'rolla, jak Elvis Presley i Carl Perkins, ale także Johnny Cash. To tam dokonywał pierwszych nagrań. Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, a także B.B. King, więc jestem w Sun Records i widzę te same mikrofony, do których oni nagrywali. Wzmacniacze już mocno zdezelowane. Pomieszczenie wielkości naszego studia imienia Komedy na dole. I tam się działa historia. Tam powstawały fantastyczne rzeczy. Trochę dalej jest Stax Records, czyli wytwórnia, która na początku lat 60. wprowadziła soul. Jest High Records, która była mieszanką rhythm and bluesa i soulu. No jest za dużo tych nieprawdopodobnych miejsc, żeby tak powiedzieć, że tam jest to ten punkt X najważniejszy.
Czyli co, ciarki na plecach, jakieś takie...
W różnych momentach tak, albo takie wzruszenie, którego człowiek się czasami wstydzi, że nie powinien, prawda, bo to jest daleko posunięty sentyment. Ale no, tak się reaguje. No i te studia rozmaite. Ile? 8 mil od Memphis, Graceland, prawda? Czyli znowu wielka przygoda zobaczyć to wszystko i trochę być przytłoczonym tym takim biznesowym podejściem do sprawy, bo to są hale pełne artefaktów związanych z karierą Elvisa Presleya. No i wreszcie ja cały drugi tydzień poświęciłem na podróż do Delty Mississippi i mogę powiedzieć, że jak już ochłonąłem, to tam się poczułem jeszcze bardziej wzruszony, bo to były miejsca narodzin bluesa, takiego właśnie tego pierwotnego, archaicznego.
Czyli ja myślę, panie Ryszardzie, że to było panu pisane, żeby tam trafić.
Sam... A ja zawsze mówiłem, że tak do końca szczęścia nie mam. To absolutnie nieprawda.
Mhm. Przypomnę, tak mówię, że przypomnę, bo mówiłem to, kiedy spotkaliśmy się w grudniu przed wyjazdem pana, przed wylotem, no dużo przed wylotem, że do rzeki Mississippi dochodzi właśnie ta ulica Beale Street, tak? Dobrze
tak,
mówię?
Tak. Tak, oczywiście. Z okna Hyatt Hotel widziałem Mississippi. Po prostu to no, może z 200 metrów. Akurat nie można było popływać, bo takie rejsy wycieczkowe na zimę są zawieszone. Ale oczywiście byłem na dole, nad samym brzegiem i... No i tam jest ciekawy widok, bo powiem o tej statuetce, którą dostałem Keeping the Blues Alive. Ona jest w kształcie piramidy. I dopiero tam, jak się zejdzie nad Mississippi, to widać, że tam znajduje się taki symbol Memphis, kolejny, ale taki najbardziej rozpoznawalny, właśnie ogromna piramida. Jedna z chyba 10 największych piramid na świecie. Najpierw tam była w środku hala sportowa, a teraz jest ogromny supermarket.
Ja na początku wspomniałem o katalogu, bo tutaj to jest katalog właśnie z tej imprezy, która się nazywa International Blues Challenge. I to właśnie w ramach tegoż challenge'u odbywają się też wręczenia nagród. Tak. Za ubiegły rok pan Ryszard otrzymał to. No i tutaj na stronie 57 tego wydania, oczywiście anglojęzycznego, jest notka biograficzna ze zdjęciem Ryszarda Glogera, ale co ciekawe, proszę państwa, na tym zdjęciu Ryszard Gloger nie siedzi przed mikrofonem, tylko tak jak teraz nasz realizator Jarosław Pakczyński za stołem mikserskim.
Tak, no były czasy, że spędzałem właściwie całe dnie, całe lata przed stołem mikserskim, ale rzeczywiście tak, któryś z kolegów radiowych pamiętam, że jakiś czas temu zrobił mi takie zdjęcie i tak to zostało. Nawet nie wiedziałem, że organizatorzy je gdzieś znaleźli.
A to nie pan wysyłał?
No ale skądże?
Ja myślałem, że poprosili pana o fotkę.
Nie, sami dotarli do tego zdjęcia.
Jest tu wzmianka oczywiście, że Radio Poznań, że Luz Blues i tak dalej, także te adnotacje wszystkie są w tej... No to wielka, wspaniała pamiątka też. z tego tak, no wydarzenia.
I możliwość spotkania różnych ludzi, których spotykałem albo korespondowałem z nimi. I jak przychodzą i składają gratulacje, to miłe rzeczywiście.
Pan Ryszard powiedział na początku o trzech nagraniach, dlatego że ja poprosiłem tutaj laureata tego prestiżowego, oscarowego, bluesowego konkursu. No to właściwie nawet nie konkurs, bo to w rodzaju takiego uhonorowania zasłużonego
tak, konkurs
człowieka.
Konkurs to swoją drogą, tam przez 4 dni ponad 200 wykonawców w tych klubach gra i walczy o 3 najważniejsze nagrody, a wkomponowano właśnie w ten konkurs International Blues Challenge także doroczne wręczenie nagrody Keeping the Blues Alive.
Ja poprosiłem pana Ryszarda, żeby do dzisiejszej naszej rozmowy wybrał 3 piosenki, utwory, które tak bardzo mu się z tym Memphis kojarzą, będą jakąś też będą w miły sposób nawiązywać do pana amerykańskiej, tej ostatniej właśnie wyprawy. No i rozumiem, że tu był problem jednak wielki, tak?
Szalony. No właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, bo no gdybym miał tak zebrać wszystkie płyty, które mam i które mają bezpośredni związek z Memphis, były tam nagrane, to musiałbym tutaj podjechać jakąś ciężarówką. No ale najgorsza jest ta selekcja. Dlaczego ten artysta, nie ten. To jest...
To musi być odruch, panie Ryszardzie.
Tak, i tak było.
Po prostu.
I tak było.
No i co mamy
no
na początek?
No i wyszło, że najpierw będzie B.B. King. Bardzo wczesny, z 51 roku, czyli młody gitarzysta, który się znalazł w Memphis i nagrywał pierwsze rzeczy. Pracował także w stacji radiowej, gdzie dano mu program. Przy okazji to powiem, że jest muzeum B.B. Kinga, ale w innej miejscowości, Indianola, właśnie na południu. Byliśmy także w Itabena, gdzie się urodził. Czyli spenetrowaliśmy te wszystkie miejsca, gdzie się ten chłopak taki z południa urodził i stawiał pierwsze kroki. W Indianola jest taka tablica, że na tej ulicy po raz pierwszy 17-letni B.B. King zagrał na gitarze przed tym murem i został zauważony.
Niesamowite. Nie marnował pan tam czasu, panie Ryszardzie?
A, ale skończę.
B.B. King.
I'm in love with Rozmowy po zachodzie.
To był B.B. King, wybrany przez naszego tutaj szanownego gościa Ryszarda Glogera, który w ten sposób jakby przedłużył swoje wspomnienia i wrażenia z Memphis i w ogóle z tej całej amerykańskiej wyprawy. Ale ja w ręku w tej chwili trzymam bilet. Bilet do Graceland, bilet, przeczytam, powiem, uprzedziłem pana Ryszarda, że przeczytam. Cena $161, ale na dwie osoby, bo tak. Był pan z córką.
Tak.
Warto było?
Jak najbardziej.
Co pan tam zobaczył?
No, przede wszystkim po wykupieniu biletu poczekałem na przystanku, bo trzeba wsiąść do autobusu i przejechać na drugą stronę ulicy do samego Gracelandu, czyli do miejsca i budynku całej posiadłości Elvisa Presleya. Tam można ją zwiedzić i gdybym jeszcze dopłacił drugie tyle, to mógłbym zobaczyć sypialnię na piętrze, ale sobie zostawiłem tę przyjemność. Natomiast obejrzenie całego Gracelandu i tych wszystkich pamiątek po nim jest naprawdę wzruszające. Potem jest biuro jego ojca, który był, no można powiedzieć, nie menadżerem, ale asystentem, bo menadżer to był kolonel Parker. Gdzieś tam dalej pasły się konie, więc... A wcześniej, zwiedzając Graceland, można zobaczyć fotografię Elvisa z jego ulubionymi końmi. Mhm. Także tam jest dużo do obejrzenia, a potem się jeszcze, szczególny to był moment, ponieważ w przeddzień, czyli w czwartek, a wręczono nagrodę w piątek 10. W czwartek mijała 90. rocznica urodzin Elvisa Presleya, więc zobaczyłem, jacy są godni poświęcenia jego fani. Były tam kwiaty z Nowej Zelandii, z Japonii, z Chin, no z wielu miejsc. Oni przyjechali tam specjalnie w grupkach, żeby złożyć te kwiaty w okolicy grobu rodziny Presleyów.
Mhm. Panie Ryszardzie, czyli pan nie dopłacił, żeby zobaczyć sypialnię Elvisa?
Nie, ale
co pan zobaczył w takim razie?
No i wtedy po obejrzeniu Gracelandu znowu do autobusu, bo to musi być zgodnie z bezpieczeństwem. Przejeżdża się z powrotem na tę drugą stronę highwayu i tam jeden, drugi, trzeci, czwarty pawilon ogromny, pełen rozmaitych tych pamiątek, ale pamiątki to czasami może brzmieć zbyt delikatnie, bo oczywiście są tam stroje Elvisa Presleya, mundury jego, jak był w Niemczech, ale także rower, żaglówka, motorówki, motocykle, samochodów to nie zliczę, łącznie ze sportowymi. No i wreszcie na sam koniec, oczywiście także jeszcze złote płyty, kostiumy, w których występował w Las Vegas, a było tego chyba ponad setka. No i dwa samoloty, którymi latał i można wejść do środka i nawet przysiąść na łóżku, bo ten duży samolot miał takie wygody, że Elvis mógł tam spać w czasie lotu.
A czy to muzeum jest oblegane? Można powiedzieć, że akurat zbiegło się z 90. rocznicą urodzin, ale czy tak można powiedzieć, że tam faktycznie fani lgną codziennie?
Tak, no najbardziej w tak zwanym sezonie. Tutaj trudno mi było zliczyć, ale kilkaset osób widziałem. Natomiast przypuszczam, że jak się robi cieplej, to tam są już setki, tysiące zwiedzających. No zwykle można tam spędzić cały dzień i już samych tych takich sklepów z pamiątkami Elvisa jest chyba z 6 albo 8 i każdy trochę inny. Czyli raz można kupić koszulki Presleya różowe, czerwone i tam jakieś, a są jakby różne propozycje, różne kolory tych, jedna tonacja, może tak, tych wszystkich pamiątek. No i można chyba stracić majątek.
A pan kupił sobie jakąś płytę w ogóle podczas tej amerykańskiej teraz wyprawy do Memphis? Nic, ani jednej?
Nie.
Bo wszystko pan ma, czy po prostu...
Nie, nie. Z bardzo praktycznego powodu. Mianowicie wspominałem już o tych przesiadkach, czyli loty jeden, potem najpierw do Frankfurtu, z Frankfurtu do Houston, z Houston do Memphis. I gdybym to porady muzyków, którzy takie rzeczy robią właściwie na co dzień. Nie bierz żadnych dużych bagaży, bo będziesz czekał
na
przesiadkę, która jest to na przykład godzina 30 minut, a ty będziesz kwitł i czekał na swoją walizkę. Więc ja miałem tak zwany bagaż podręczny, co się bardzo sprawdziło, ale automatycznie nie mogłem niczego przywieźć, niczego większego kupić. No niestety.
Zdradził mi pan podczas, kiedy śpiewał B.B. King, że odwiedził pan w sumie 8-9 muzeów. Rozumiem, że wszystkie dotyczyły muzyki, bluesa.
Tak, tak. Rock'n'rolla i soulu.
Mhm. Tak. Czy można powiedzieć, że zatem Amerykanie w tej części oczywiście Stanów dbają o to, żeby w postaci, nazwijmy to ogólnie, artefaktów upamiętnić te korzenie rocka,
bardzo,
bluesa, rock'n'rolla i tak dalej?
Myślę, że nawet postawili na to. Od gdzieś 20 lat czuć taką turystykę muzyczną. I oni, mówię, ci, którzy to organizują, władze poszczególnych hrabstw, chyba to zrozumieli. Poza tym jest taki słynny Smithsonian Institute, wielka organizacja, która się zajmuje muzealnictwem w Stanach Zjednoczonych, ma nieprzebrane zbiory. I to wszystko powoduje, że można kupić przewodnik i dosłownie w jakimś tam szlaku powoli miejsce po miejscu odwiedzać, a w dodatku jest co oglądać i te wszystkie tablice takie pamiątkowe, one nie są przyczepione do murów, tak jak w Europie u nas, tylko to jest tablica stojąca na zwykle chodniku albo gdzieś w absolutnym pustkowiu. Stoi wielka żeliwna tablica z tekstem po jednej i drugiej stronie, objaśniająca co to za miejsce i czego dotyczy, kogo dotyczy. Mnóstwo tablic stacji radiowych, które wywarły ogromny wpływ na promocję tej muzyki i w ogóle, że ten rock and roll i blues się tak rozprzestrzenił na świecie. To naprawdę przede wszystkim zrobiło radio. I było fantastycznie gdzieś idąc w Memphis i nagle jest tablica. No ja znam tą stację. Tutaj pracował B.B. King. No, jest już biuro, ale jednak ta tablica upamiętniająca jest. A z kolei jadąc, szukając grobu Roberta Johnsona, natrafiliśmy na autentyczne radio takie na falach średnich. U nas już właściwie to w zaniku. A tam taka, można powiedzieć, taka większa budka na palach i obok tego 200-metrowa antena. I jak podeszliśmy, to słychać było muzykę, ale ani jednego człowieka. wszystko idzie z automatu wcześniej przygotowane, albo druga możliwość, że jest ten program tam przesyłany przez łącza. Ale także ni stąd, ni zowąd wpadłem w Memphis na stację, która gra tylko i wyłącznie muzykę gospel. I tam się dowiedziałem, że jeżeli będę miał czas, to był taki no, fantastyczny, soulowy śpiewak, All Green. On jest od jakiegoś czasu pastorem. I że czasami trzeba trochę pojechać pod Memphis, czasami w niedzielę daje kazanie i śpiewa. I to pani szefowa tej stacji mówiła, ale proszę się przygotować, bo to mogą być 4-5 godzin. On właściwie robi koncert. Więc, no ale to już się nie udało, bo musiałbym tam, musielibyśmy pojechać. Trochę ryzykując, czy będzie, czy go nie będzie. No tak. Ale takich historii mnóstwo.
A panie Ryszardzie, spotkanie z kim żywym człowiekiem, którym panu, na panu zrobiło największe wrażenie? Takie spotkanie, rozmowa, może uściśnięcie dłoni?
No tych ludzi było sporo. Oczywiście na pewno Bruce Iglauer, szef wytwórni Alligator Records, w tej chwili najważniejszej wytwórni z Chicago, która promuje bluesa i tylko nagrywa bluesa od ponad 50 lat. Poza tym mnóstwo muzyków, Daniel Nicole, świetna wokalistka i basistka. No sporo. Było też takie spotkanie. Patrzymy na siebie w jednym z klubów tak podejrzliwie, tak jakby no znamy się, ale skąd? I ten człowiek do mnie podchodzi, mówi, czy myśmy się nie spotkali w Holandii? Ja mówię, nie. Przedstawia się, mówi Jeff Schredel z Blind Pig Records. A ja mówię, spotkaliśmy się kiedyś w Polsce. I wtedy jemu się ten cały film zaczął przed oczyma ukazywać. Ale to są takie spotkania, albo z Alice Armstrong, jedna z konkursowiczek, dziewczyna z Wielkiej Brytanii. I tam próbowała, niestety nie przeszła do finału, najdalej półfinał. Też tak spojrzała na mnie. Cieszę się, że dwa miesiące po Białymstoku, po jesieni z Bruce'em, mogę cię zobaczyć w Memphis. Była także pierwszy raz w tym miejscu. Więc mnóstwo takich spotkań. No i jurorzy, którzy są wolontariuszami, bo jak jest 12 klubów, gdzie się słucha tylu tych zespołów od godziny 17 do 23, no to można powiedzieć, że to jest ciężka praca. W każdym jury po 3 osoby razy 12 można powiedzieć, że to sporo ludzi. Wszystko naprawdę osobistości. Prezenterzy, autorzy książek, szefowie wytwórni. Taka śmietanka. No i oni to wszystko robią jako wolontariat. Mhm.
Panie Ryszardzie, myślę, że to czas na drugą piosenkę wybraną przez pana. Co to będzie i dlaczego?
Jeśli dobrze pamiętam, no mówiliśmy tyle o Elvisie, o Gracelandzie. Jeszcze czuję, jak dotykam mikrofonu tego oryginalnego, przy którym Elvis nagrał ten utwór.
A umył pan rękę po tej wizycie już tam?
Nie. You ain't nothing but a hound dog. I'm not a hound.
Rozmowy po zachodzie.
Panie Ryszardzie, to w sumie jak długo pan był?
Dwa tygodnie.
Dwa tygodnie. Niesamowicie pan ten czas wykorzystał, bo to tutaj też trochę rozmawiamy poza anteną. Można powiedzieć, że pan nie zmarnował żadnej minuty, żeby już tam to wszystko, co się da, zobaczyć, dotknąć. No,
pozostał tylko niedosyt, że może gdyby jeszcze 2-3 dni, to byłbym w jeszcze kilku miejscach, ale to nie jest takie łatwe dla takiego pasjonata, za którego się uważam, kiedy dostaje się takiego oczopląsu. Mhm. Bo wchodzi się na Bill Street do któregoś z klubów i się rozgląda, a tutaj z 50 gitar rozmaitych, podpisanych, czyli znani muzycy zostawili tam ślad po sobie w postaci gitar. I co nazwisko, to Shaw, prawda? Mm-hmm. Mark Knopfler też był.
Panie Ryszardzie, ja przeczytałem na stronie Fundacji Keeping the Blues Alive, czyli o tej fundacji, za której przyczyną pan tam się w ogóle znalazł, można powiedzieć, że oni od momentu założenia w 2011 przekazali ponad $600,000 w instrumentach, nutach, materiałach i nie tylko dla szkół. I dzięki tej ich działalności, jak podają, 110,000 uczniów i nauczycieli w całym kraju jakby wzbogaciło swoje muzyczne życie. I teraz mam pytanie, czy rzeczywiście mówimy o utrzymywaniu bluesa przy życiu, jak głosi jakby też ta nazwa i fundacji, i tej nagrody, którą pan otrzymał, czy jednak ma się to dobrze, ten, no nawet powiem, biznes bluesowy, i wy, fani, my, miłośnicy, możemy być spokojni?
No, powiedziałbym, że on... I jesteśmy zalewani zupełnie inną muzyką, prawda? Z jednej strony można powiedzieć, że ta siła i wartość bluesa najlepiej świadczy, że on przetrwał ponad 100 lat i że on żyje i jako żywa muzyka, i jako pewna duża społeczność, która słucha, odbiera. Ale jednocześnie to nie jest, jakbym to powiedział, ulubione dziecko show biznesu. Inna rzecz, że blues się umiejętnie dystansuje od tych typowych takich mechanizmów show biznesu, bo wtedy by przepadł. Ktoś by zaczął decydować, jak ta muzyka ma brzmieć, jak ma wyglądać, jak ją należy reklamować. Ja to przeżywałem nawet tutaj, jak będąc w Radzie Artystycznej Festiwalu Rawa Blues, jak przychodzili szefowie telewizji, robiąc reportaże z Rawy, i mówili, a może byście zaprosili na Rawę jakąś, i tu padało nazwisko, konkretną piosenkarkę, prawda? Popową, po prostu coś strasznego. Wszędzie jest taka chęć, pokusa, żeby to strywializować, zbrzydzić. A blues się broni, ale rzeczywiście to jest głównie siła tych ludzi, którzy ją robią i którzy ją odbierają i którzy wspierają rozmaite instytucje, tak właśnie jak to robi Blues Foundation, czyli że ma programy uczenia w szkołach, żeby nie tylko hip-hopem i rapem młody Afroamerykanin się interesował, tylko żeby posłuchał muzyki, która była wcześniej, mało tego, gdzie też już zaczątki rapu były. Mhm. Więc zawsze ten silna pokusa, żeby wrócić do źródeł i do tej czystej, prawdziwej muzyki.
Ale też z tego, co pan opowiada, to można wnioskować, że blues ma się dobrze dzięki osobowościom. I
tak, myślę... dzięki ludziom. Wszędzie, gdzie tylko się spojrzy, to są zawsze pojedyncze osoby albo grupa, która jest absolutnie zdeterminowana i robi wszystko, żeby był festiwal, żeby znaleźć pieniądze i patronaty na taką imprezę i żeby te festiwale mogły trwać całymi latami. Wytwórnie płyt, które zwykle są też jednoosobową, niezależną instytucją. Magazyny, media, to wszystko jest w mniejszym wymiarze, ale można powiedzieć, że jak się to wszystko zsumuje, to tego jest mnóstwo, prawda? Mnóstwo pism, magazynów na świecie, które się zajmują tą tematyką właśnie wytwórni płyt. No, dość powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych jest ponad 300 festiwali, ale to ogromny kraj. Bluesowych, tylko i wyłącznie bluesowych, że ukazuje się blisko 1000 tytułów nowych płyt bluesowych. A potem Grammy i tylko dwie kategorie, prawda? Blues współczesny i blues tradycyjny. Więc ta popkultura spycha takie rzeczy na dalszy plan i na margines. I to dlatego wszyscy musimy się jednoczyć, mówię o tych, którzy lubią bluesa, żeby utrzymywać formę bluesa i jego żywotność.
A właściwie dlaczego? Co by się stało, gdyby zniknął blues? Nie chcę mówić umarł, ale gdyby zniknął.
Zatkało mnie. Co by było? Oczywiście świat by sobie z tym poradził, ale myślę, że dla wielu ludzi byłaby to duża trauma. No, oczywiście ciągle mamy te ogromne zasoby nagrań i wykonawców, którzy już byli, którzy wynieśli tą muzykę do świetności, ale gdyby nie miało być żywej muzyki bluesowej, no to byłoby, bylibyśmy w jakimś skansenie, a do tego nie można dopuścić.
Powiedziałem o tych osobowościach. Jedna z tych osobowości to tutaj właśnie państwo słuchają od 21.05 Ryszarda Glogera i powiem tylko, że to taki bardzo niesamowity czas dla pana jest, bo kiedy rozmawialiśmy w grudniu, mówiliśmy o wydaniu książki Legendy Bluesa i Gitary, która wreszcie doczekała się wydania, pana książka przez Radio Poznań, wydana to książka. Potem przyszła ta wiadomość ze Stanów Zjednoczonych o nagrodzie za utrzymywanie życia przy bluesa przy życiu i życia przy bluesie też właściwie.
Też.
No i w międzyczasie od naszego umówienia się kilka dni temu do tego spotkania, które właśnie trwa i dobiega końca, dowiedział się pan, że również Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego trafi w pana ręce za upowszechnianie czy popularyzowanie muzyki w mediach, więc to jest taki dobry moment. Jak się pan z tym czuje, panie Ryszardzie?
No, z jednej strony jestem wzruszony i zaszczycony, że coś takiego mnie spotkało, ale z drugiej muszę powiedzieć, że to jest jeszcze większa odpowiedzialność. Ja wiem, że muszę jeszcze trochę rzeczy zrobić, a poza tym muszę się strasznie pilnować, żeby się nie wygłupić, bo to nie wypada.
Ja tylko dodam, że spotkanie twarzą w twarz z panem będzie możliwe już niedługo. Mam teraz na myśli Poznańskie Targi Książki. W pawilonie 8 stoisko w narożniku w okolicy łącznika do pawilonu 5A i 5. To tam państwo się potem połapią w sobotę od godziny
10
do 2 po południu, jak widzę tutaj. Będzie pan też tę swoją książkę podpisywał, będzie można z panem porozmawiać. Zapraszamy.
Tak, chyba. Oczywiście, tak. Zapraszam.
Tak, no i proszę państwa, ja mam takie wrażenie, że drugi raz w krótkim czasie w tej audycji, jak to się mówi, tak nazywaną z żywą legendą. I tak jest, panie Ryszardzie. nie wiem, jak pan to komentuje, ale bywa pan nazywany legendą coraz częściej.
No, jestem... Nie jest mi z tym najlepiej, bo oczywiście swoje lata przepracowałem, wiem, ile to czasu upłynęło, że trochę różnych rzeczy zrobiłem, ale ja zawsze lubiłem stać w drugim szeregu niż w pierwszym, więc może to jest taki osobowy jakiś błąd, że nie miałem w sobie tego, jak to się mówi, parcia na... chociaż na mikrofon, tak, no bo spędziłem trochę czasu przed mikrofonem.
Ale to teraz samo do pana przychodzi. Chciałbym tylko jeszcze, podsumowując tę wyprawę amerykańską, pana zapytać, czy zawarł tam pan jakieś takie znajomości, które będą być może jakoś też dalej przynosić jakieś ciekawe efekty?
Myślę, że trochę tak, bo wielu muzyków wyraziło ochotę przyjazdu do Polski. Ja trochę ostudziłem ich takie entuzjastyczne podejście, czyli że mogą potraktować taki wyjazd jako sposób na zarobienie dużych pieniędzy, czyli musiałem urealnić sytuację, ale wielu też chciało przyjechać tutaj do Polski, wyraziło taką ochotę z ciekawości, z takiej ciekawości jak ja w tamtą stronę, więc oni chcieliby też zobaczyć, jak wygląda kraj, gdzie jest 80 festiwali bluesowych. Nie mogli w to uwierzyć.
Czyli na tych festiwalach się mogą pojawić muzycy,
tak,
których pan tam spotkał i których, rozumiem,
tak, sukcesywnie będę urabiał niektórych, żeby troszkę te swoje... Może żeby odjęli 1-0 w honorarium. To będzie to bardziej realne dla nas.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jaką piosenką się będziemy żegnać?
Ta trzecia piosenka, to wspominałem o wytwórni Stax, gdzie królował soul i to też muzyka pochodna bluesa oczywiście. I tam taką wielką gwiazdą był między innymi Otis Redding. Może teraz dla młodego pokolenia już nazwisko nie tak znaczące, ale to był, jak to się mówi, też król soulu.
A zatem tą piosenką żegnamy się dzisiaj. My, to znaczy Ryszard Gloger, gość audycji, człowiek, który trzyma bluesa przy życiu. Jarosław Pachczyński zrealizował audycję, a Rafał Rygulski poprowadził. Dziękujemy państwu i życzymy dobrej nocy, a panu Ryszardowi życzę kolejnych fajnych momentów z bluesem, jak najlepszych. Dziękuję, panie Ryszardzie.